Drodzy bracia, jeżeli, jak powiedzieliśmy, w swojej tożsamości kapłan identyfikuje się z Chrystusem sługą, to służebność w pełni odnosi się do kapłańskiego esse i agere. Kapłan jest sługą na wzór Chrystusa sługi i nie tylko jest, ale służy. Podejmuje wysiłek służenia. Służebność jest istotnym wymiarem kapłaństwa. Przypomniał o tym Sobór Watykański II w dokumentach, dekretach o kapłaństwie, o formacji kapłańskiej, w których odchodzi od dotychczasowego pojęcia urząd kapłański na rzecz pojęcia posługa, ministerium. Dawniej bardzo mocno podkreślano urząd kapłański. Tymczasem Sobór zmienia tę optykę, podkreślając posługiwanie. Ideę kapłaństwa służebnego podjął pierwszy z synodów posoborowych w 1971 synod biskupów, który był poświęcony kapłaństwu służebnemu. Został wydany stosunkowo niewielki dokument, ale dość jasno określający charakter kapłaństwa służebnego. Zatem, już nie rozwodząc się zanadto, bo chcę podjąć inny temat, kapłan ma służyć na wzór Chrystusa sługi. W tym odnajduje siebie, w tym odnajduje sens swojego powołania, swojego kapłaństwa. Kapłan ma się wychowywać stale do postawy sługi. Jeżeli nie służy, gubi swoją tożsamość i traci smak powołania, którym został obdarowany. Jako kapłani, i nie tylko jako kapłani, ale jako słudzy Boży, mamy służyć sprawu Królestwa Bożego. Święty Piotr w swoim pierwszym liście pisze: Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Jesteście królewskim kapłaństwem. To pojęcie można w całej rozciągłości odnieść właśnie do kapłanów. Królewskie kapłaństwo, wprawdzie służebne, ale królewskie, to znaczy pozostające w służbie króla i w służbie budowania, rozszerzania jego królestwa na ziemi. Według Ewangelii Markowej, zaraz po tym, jak Jezus przyjął chrzest w Jordanie, padła programowa deklaracja Chrystusa, który mówi, że czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Od początku swojej publicznej działalności Jezus akcentuje sprawę Królestwa. Aż do ostatniej chwili. Można powiedzieć, że w jakimś sensie publiczna działalność Jezusa ujęta jest w klamrę Jego Królestwa. Pierwsze słowa, przynajmniej według Ewangelii Markowej, i bodaj ostatnie, czyli jedne z ostatnich słów Jezusa przed Piłatem w czasie przesłuchania, to deklaracja Jego Królestwa. Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem, abym dokonał zbawienia świata. Temat Królestwa Bożego i królewskiej godności Chrystusa wielokrotnie przewija się w Piśmie Świętym, szczególnie właśnie w Ewangeliach, w Nowym Testamencie. Czym zatem jest Królestwo Boże, któremu mamy służyć? Można powiedzieć tak, że wiemy raczej, czym Królestwo Boże nie jest. To trochę w duchu teologii apofatycznej, że przez wykluczenie określamy tajemnice Boże. Jezus nie definiuje wprost, czym jest Królestwo Boże, ale je przybliża jako rzeczywistość dynamiczną, stającą się ciągle, poprzez różnego rodzaju przypowieści i porównania, w które obfituje Ewangelia Mateuszowa. Jezus zdaje się podprowadzać pod doświadczenie Królestwa Bożego, Królestwa Chrystusowego, bez jednoznacznego określania, gdzie ono jest. Prawda? Więc mamy takie też sformułowania Pana Jezusa, który wprost mówi, aby nie szukać Królestwa gdzieś tam. Królestwo Boże jest wśród was, w was, w waszych sercach. Jest bliżej niż nam się wydaje. Spróbujmy jednak trochę na użytek dalszych rozważań określić, czym jest, czym może być w naszym rozumieniu Królestwo Boże. Zaryzykowałbym tezę, nie upieram się, że absolutnie słuszną, że Królestwo Boże to antycypacja nieba i dająca się doświadczyć rzeczywistość Bożej obecności w stworzonym świecie, owocująca łaską i uczestniczeniem w życiu Bożym. To obecność Boża, to Boże działanie w nas, wokół nas, w stworzonym świecie. I choć to Królestwo nie jest z tego świata i nie rządzi się prawami tego świata, to jednak tu się aktualizuje. Ono jest tu, w tej ziemskiej rzeczywistości i tej ziemskiej rzeczywistości dotyczy. Na ten temat, na temat Królestwa Bożego, w czasach, kiedy upadały ziemskie monarchie, uczył papież Pius XI, między innymi w encyklice Quas Primas z 11 grudnia 1925 roku, w której ustanawia święto Chrystusa Króla. I pisze między innymi, gdyby ludzie uznali tak w życiu prywatnym, jak i w publicznym, królewską władzę Chrystusa, wówczas musiałyby przeniknąć wszystkie warstwy społeczne niewypowiedziane dobrodziejstwa, jak sprawiedliwa wolność, ład i uspokojenie, zgoda i pokój. I w innym miejscu encykliki Quas Primas Pius XI pisze, powinien on, Chrystus, królować w umyśle człowieka, którego obowiązkiem jest z zupełnym poddaniem się niezachwianie i stale uznawać prawdy objawione i naukę Chrystusa. Niech Chrystus króluje w woli, która powinna słuchać praw i przykazań Bożych. Niech króluje w sercu, które wzgardziwszy pożądliwościami przyrodzonymi, winno nade wszystko Boga kochać i do Niego jedynie należeć. Niech króluje Chrystus w ciele i Jego członkach, czyli w całym właściwie wymiarze ludzkiej egzystencji. Oczywiście temat Królestwa Bożego nie jest tylko tematem z encykliki Quas Primas sprzed prawie 100 laty, ale również bardzo żywo powraca w nauczaniu świętego Jana Pawła II, o czym jeszcze za chwilę wspomnę. Tenże święty Jan Paweł II, między innymi w encyklice Redemptoris Missio, o misyjnym zadaniu Kościoła, pisze: wyzwolenie i zbawienie, które przynosi Królestwo Boże, docierają do człowieka zarówno w jego wymiarze fizycznym, jak i duchowym. W innym punkcie Królestwo ma na celu przekształcenie stosunków między ludźmi i urzeczywistnia się stopniowo w miarę jak ludzie uczą się kochać, przebaczać i służyć sobie wzajemnie. Jeszcze jeden cytat. Królestwo Boże nie jest koncepcją, doktryną, programem, który można dowolnie opracowywać, ale jest przede wszystkim osobą, która ma oblicze i imię Jezusa z Nazaretu, będącego obrazem Boga niewidzialnego. A zatem temat Królestwa Bożego jest stale aktualny. Nigdy nie przestał być ważny, wręcz jest tematem centralnym całej działalności Kościoła. Cała działalność duszpasterska Kościoła zmierza w tym kierunku, aby budować Królestwo Boże na ziemi. Przytoczone tutaj idee wprost z encykliki Quas Primas i z innych dokumentów Kościoła stały się bardzo bliskie środowisku osób zafascynowanych życiem duchowym, a zwłaszcza wizjami krakowskiej pielęgniarki i mistyczki Rozalii Celak, która zmarła w 1944 roku. W opisie swoich przeżyć duchowych Celakówna zawarła m.in. częste wezwania Pana Jezusa do intronizacji Jego boskiego serca, aby mógł On królować w narodzie polskim. Akcentuję te słowa prawie że dosłownie przytoczone z jej pism. Właśnie Jezus mówi do Celakówny: domagam się intronizacji mojego boskiego serca, aby mógł królować w narodzie polskim. I w innym miejscu objawień, jakie otrzymała Celakówna, mamy takie zdanie Chrystusa: jest jednak ratunek dla Polski. Jeżeli mnie uzna za swego króla i pana w zupełności przez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. Sam akt ofiarowania Polski przez intronizację mojemu sercu przyniesie zbawienne korzyści. To tylko dwa takie cytaty z tego, co mamy w pismach Rozalii Celakówny. Z tych pism właśnie ci zwolennicy, ludzie zafascynowani tą postacią, z tych pism Rozalii Celakówny wyprowadzono bardzo uproszczony wniosek, że Chrystus Pan żąda, aby nazwano Go Królem Polski. Chociaż w pismach Rozalii Celakówny trudno byłoby wskazać tekst, z którego by to jednoznacznie wynikało. Przed chwilą powiedziałem, Chrystus domaga się intronizacji Jego boskiego serca, aby mógł królować w narodzie polskim. Ale to nie oznacza, że On chce być Królem Polski. Nigdzie takiego tytułu Król Polski nie ma. Tymczasem te środowiska bardzo mocno to akcentowały i jeszcze tu i ówdzie te idee się pojawiają. Ta dość żywa pod koniec lat 30. XX wieku idea intronizacji Chrystusa jako króla, głównie jakoś promowana przez krakowskich jezuitów, czy bardziej nawet intronizacji serca Jezusa, a Celakówna była pod kierownictwem duchowym jezuitów krakowskich, ta idea powróciła właśnie z dużą mocą w związku z otwarciem procesu beatyfikacyjnego Rozalii Celakówny 5 października 1996 roku, czyli mniej więcej od 20 lat ta sprawa stała się niezwykle dynamiczna, niezwykle żywa i głośna. W całą tę sprawę zaangażował się eks-jezuita, który przeszedł do diecezji krakowskiej, ksiądz Tadeusz Kiersztyn, tragicznie zmarły w wypadku w 2012 roku. Nie tylko podjął on szereg działań na rzecz intronizacji Chrystusa Króla Polski, pisał zresztą książki, w których akcentował mocno Chrystus Król Polski, to właśnie Kiersztynowi, że tak powiem, zawdzięczamy to poniekąd upolitycznienie całej sprawy królowania Chrystusa w Polsce. A więc nie tylko on zaangażował się w to, ale w 2003 roku założył Stowarzyszenie Róża, to jest nazwa, Stowarzyszenie Róża Przyjaciół Rozalii Celakówny, a także Fundację Serca Jezusa. Obydwie te instytucje czy fundacje mają swoją siedzibę w Szczyglicach pod Krakowem. Pierwotną i podstawową misją fundacji było finansowe wspieranie procesu beatyfikacyjnego Rozalii Celakówny, który, jak wiemy, zakończył się na szczeblu diecezjalnym 17 kwietnia 2007 roku. Powołane w tym celu Biuro Postulacji opracowało i wydało liczne materiały na temat Rozalii Celakówny, wypromowało tę postać, a także na temat jej życiowej misji, jaką była intronizacja serca Jezusa Chrystusa i pośrednio intronizacja Chrystusa Króla. Z tym, że ten akcent jednak szedł ciągle w kierunku Chrystus Król Polski. Członkowie Stowarzyszenia Róża, oprócz modlitewno-duchowego wspierania procesu beatyfikacyjnego, głoszą w całym kraju rekolekcje i organizują publiczne akty intronizacji. Najczęściej one się sprowadzają do tego, że są jakieś rekolekcje, są głoszone nauki w takim duchu bogoojczyźnianym. Potem jest ustanawiany pomnik w takim dość, powiedziałbym, starym stylu. No i właściwie na tym się sprawa kończy. I odnotowanie, że dane miasto, dana miejscowość dokonała intronizacji Chrystusa Króla. I na tym się zwykle kończy. Wokół idei nazywanej powszechnie intronizacją Chrystusa Króla Polski, tu celowo podkreślam to Chrystusa Króla Polski, bo tak to wybrzmiewało, zaczęły powstawać kolejne zrzeszenia katolików świeckich, mniej lub bardziej formalnie. Ta idea zaczęła pociągać coraz więcej ludzi. Niektóre z tych zrzeszeń są dość liczne, liczące nawet kilka, a może i kilkanaście tysięcy ludzi. Naprawdę są to bardzo duże rzesze ludzi i mają one szerokie możliwości działania, o czym świadczą dość spektakularne inicjatywy, na przykład w postaci wielotysięcznych manifestacji ulicznych Królewskości Chrystusa w dużych ośrodkach miejskich, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Lublin i innych. Poza tym dokonują właśnie wspomnianych aktów uroczystej intronizacji na terenie całego kraju, połączonych nierzadko właśnie z odsłonięciem pomników Chrystusa Króla. Wydają też liczne publikacje, prowadzą stronę internetową. I tu wymieńmy tylko niektóre te środowiska, które mają charakter sformalizowany, bo wiele z nich nie ma charakteru formalnego, są to bardziej takie ruchy oddolne, jakoś tam się organizujące. Tutaj spośród takich formalnych ruchów, które jednoznacznie określają w swoim programie to działanie na rzecz intronizacji Chrystusa Króla Polski, choć niektóre już się wycofały z tego określenia Król Polski, o tym jeszcze za chwilkę powiem, wymienić należy Ruch Obrony Rzeczypospolitej Samorządna Polska, założony w maju 2002 roku przez krakowskich profesorów Andrzeja Flagę, z którym się wczoraj spotkałem, i Stanisława Kasprzyka. Dalej, mamy Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski, założony w 2011 roku. Działają oni głównie w środowisku warszawskim. Jest też Ruch Rycerstwa Jezusa Chrystusa Króla, zorganizowany przez Adama Kędzierskiego, z którym także wczoraj się spotkałem, z Ustronia, prywatnego przedsiębiorcy. To Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla powstało wiosną 2010 roku. I tutaj rzecz ciekawa, że to Rycerstwo Chrystusa Króla, mające swój statut zatwierdzony przez biskupa bielsko-żywieckiego i pozostającego w ścisłej współpracy z Kościołem, zostało niestety zinstrumentalizowane przez nieszczęsnego księdza Natanka. Rycerstwo Chrystusa Króla, właśnie założone przez pana Kędzierskiego, w swoich statutach bardzo jasno stawia sprawę, że jedyną zewnętrzną oznaką to jest godne, godziwe życie. I dopuszczalna jest tylko wpinka do klapy marynarki. To jest ruch męski. Pan Kędzierski pokazywał mi listę około 5000 mężczyzn od 2010 roku. Około 5000 mężczyzn, którzy się zapisali do rycerstwa, złożyli ślubowanie, no i jak się wydaje, starają się żyć tym duchem. Ksiądz Natanek zwrócił się do pana Kędzierskiego, że on by chętnie też tutaj pomógł w rozszerzaniu tej idei. No i pomógł taką niedźwiedzią łapą, bo po swojemu przerobił statuty, wprowadził te słynne czerwone płaszcze. No i w tej sytuacji pan Kędzierski zawiesił swoją działalność, żeby go nie identyfikowano. Mówi, no cóż, pójdziemy do sądu, będziemy się sądzić, to tylko woda na młyn dla tego typu ludzi. I niestety rycerstwo Chrystusa Króla jest w tej chwili kojarzone z księdzem Natankiem i z tymi płaszczowcami, a nie z ruchem, który ma charakter bardzo eklezjalny, głęboko duchowy. Wokół tej idei jeszcze bardzo zaangażowała się Polonia. W Ameryce, Kanadzie, w Niemczech, w Australii. Ten ruch tam jest bardzo dynamiczny. Przejawem zaangażowania Polaków mieszkających za granicą jest ufundowanie kilku pomników Chrystusa Króla zarówno w Ameryce, jak i w kraju, właśnie tych pomników, o których wspomniałem, a także około 70 statuetek, takich niedużych statuetek Chrystusa Króla, używanych między innymi podczas prowadzenia rekolekcji intronizacyjnych i pielgrzymek. Właśnie wśród Polonii powstało w wielu miejscach sporo grup modlitewnych wspierających modlitewnie to dzieło. Również warto odnotować, że Polonia, zwłaszcza chicagowska, na Jasnej Górze złożyła ofiarę w celu odprawienia 50 mszy świętych wynagradzających za grzechy narodu polskiego i wspiera finansowo organizowane w kraju sympozja i kongresy pod nazwą Społeczne Panowanie Chrystusa Króla. A w samym Chicago zostało otwarte radio Chrystusa Króla, które przez internet można słuchać. To są tylko te niektóre środowiska, takie bardziej formalne, dające się opisać, które promują tę ideę królowania Chrystusa w Polsce, nierzadko do tej pory przynajmniej etykietowany nazwą Chrystus Król Polski. Dynamiczny rozwój wymienionych inicjatyw na rzecz intronizacji Jezusa Chrystusa jako Króla Polski wzbudził zainteresowanie polskiego episkopatu. I to miało miejsce już w 2004 roku, więc już dość dawno, 15 lat temu. Ówczesny przewodniczący Komisji Nauki Wiary, biskup Zimowski z Radomia, powołał takie, czy zwołał zebranie teologów. Ja wtedy znalazłem się w tym gronie. Był też i ksiądz profesor Czesław Bartnik, był bodajże świętej pamięci ksiądz profesor Balter, był ksiądz profesor Janusz Królikowski. Ktoś jeszcze, nie pamiętam, ale to było grono tak około 15 teologów, żeby się pochylić nad tym zjawiskiem, dopiero wtedy rodzącym się. Ksiądz biskup Zimowski, który zmarł w 2016 roku, próbował rozeznać sytuację, bo wydawała się, że ona wtedy jest już poważnym, nie chcę powiedzieć problemem, ale zjawiskiem, no, które nie może tak po prostu żyć własnym życiem, bo nie wiadomo, w jaką stronę to pójdzie. Po jego przejściu do Watykanu w 2009 roku sprawą intronizacji zajmował się metropolita wrocławski, arcybiskup Marian Gołębiewski, i do niego zwracali się przedstawiciele wspomnianych zrzeszeń intronizacyjnych o zajęcie stanowiska przez biskupów polskich. Te kontakty zdaje się, że szły trochę opornie. W każdym razie Konferencja Episkopatu Polski podczas 353 zebrania plenarnego 28 września 2010 roku bardzo krytycznie odniosła się do tej idei, zwłaszcza jeśli chodzi o tytuł Chrystus Król Polski. Ten temat Chrystusa Króla Polski powrócił dwa lata później w liście pasterskim, który został zatwierdzony przez 359. Konferencję Episkopatu Polski obradującą w 2012 roku w Warszawie. List ten został odczytany we wszystkich kościołach w uroczystość Chrystusa Króla. Biskupi w tym liście nakreślili biblijne i teologiczne podstawy królowania Chrystusa, jasno określili swoje stanowisko, stwierdzając, że urzeczywistniające się w świecie Królestwo Boże nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek formą panowania ludzkiego, gdyż jest zupełnie innej natury. I padło tam takie stwierdzenie, które wzbudziło dosyć taką żywą reakcję w tych środowiskach, że myślenie, że wystarczy obwołać Chrystusa królem Polski, a wszystko się zmieni na lepsze, to dosłowny cytat z tego listu, trzeba uznać za iluzoryczne. Jeszcze raz powtórzę, że myślenie, że wystarczy obwołać Chrystusa królem Polski, a wszystko się zmieni na lepsze, trzeba uznać za iluzoryczne, wręcz szkodliwe dla rozumienia i urzeczywistniania chrystusowego zbawienia w świecie. W związku z tym biskupi napisali, nie trzeba Chrystusa ogłaszać królem, wprowadzać go na tron, ale uznać i przyjąć jego panowanie, poddać się jego władzy. To było odniesienie się biskupów do samego słowa intronizacja. Trzeba przyznać, że fatalne określenie, złe pojęcie, ale ono się zakorzeniło i jest w użyciu, ale staramy się mu nadawać inny sens. Właśnie nie to, że my Chrystusa wprowadzamy na tron. Panie Jezu, teraz będziesz Ty królował. Kimże my jesteśmy, byśmy Chrystusowi nadawali prerogatywy królewskie? Co najwyżej, przez intronizację możemy rozumieć tę wewnętrzną, że niejako intronizuje w swoim sercu, to znaczy przyjmuje Chrystusa za mojego Pana i Króla. Proszę ojcu, proszę braci, tutaj wchodzę w pewne niuanse, ale to było przedmiotem dość żywych dyskusji w naszych spotkaniach w tym zespole, gdzie, tu już trochę ujawniam pewne sekrety, że tak powiem, od kuchni, ale to były bardzo poważne, takie nawet czasem ostre dyskusje, kiedy myśmy jako teologowie, jako biskupi tam byli i paru księży, kiedy myśmy mówili, że to nie tak, to nie na tym rzecz polega, że postawimy pomnik, Chrystus jest królem i teraz niech Pan Jezus załatwi sprawę. Ci ludzie tak myśleli, magicznie. My mówimy, nie, to tak nie działa. To trzeba spokojnej, długofalowej pracy. A oni mówią, księża wiary nie mają. Jakby zaufali Chrystusowi, to Chrystus cuda potrafi robić. Sam zadziała. Dlaczego przeszkadzacie? Dlaczego chcecie Chrystusa wyręczać? No, takie to było myślenie. Na tym tle było wiele takich napięć. I tak jak wspomniałem, negatywny stosunek pasterzy, biskupów i wielu duszpasterzy, kapłanów do całego tego dzieła wynikał przede wszystkim z zbytniego akcentowania takiego polityczno-społecznego charakteru, właśnie poprzez to eksponowanie, że Chrystus król Polski, bo oni mówią tak, no jeżeli Maryja jest królową Polski, to dlaczego Chrystus nie może być królem Polski? No tym bardziej Chrystus król Polski. No i właśnie w parlamencie, parlament powinien w konstytucję wpisać, że Chrystus jest królem Polski. Byli w tym zespole, są przedstawiciele niektórych partii, wprawdzie partii niszowych, ale jeden z przedstawicieli tej partii powiedział wprost, to słyszałem na własne uszy, że priorytetem mojej partii jest doprowadzenie do proklamowania w parlamencie Chrystusa królem Polski. No więc idzie to w stronę właśnie upolitycznienia jakiegoś państwa teokratycznego. I to jest jeden z powodów tych napięć, a drugi chyba bardziej jeszcze to właśnie to zaangażowanie księdza Natanka, które no, zostało z jego osobą głównie po śmierci księdza Kiersztyna skojarzone całe to dzieło. Przedstawiciele tych ruchów, z którymi spotykamy się w zespole, wielokrotnie mówili, że ilekroć szli do parafii, aby prosić o mszę świętą w intencji ojczyzny, odrodzenia ojczyzny, albo prosić o możliwość modlitwy, adoracji w intencji ojczyzny, aby to Królestwo Boże w Polsce się rozwijało, no to spotykali się z odmową, z dosłownie zamykaniem drzwi przed nosem i było często tak, wynocha natankowcy. Ale mówią, my nie mamy nic wspólnego z księdzem Natankiem. No więc właśnie to kojarzenie z osobą księdza Natanka i podkreślam tu z całą mocą, nie wolno, nie należy z jego osobą wiązać tego dzieła. To jest naprawdę jakiś no taki cierń, można wręcz powiedzieć jakiś taki diabelski chwyt, który psuje całą tę sprawę. Właśnie to zbytnie eksponowanie tych akcentów takich społecznych, politycznych spotkało się z dużym, znaczy to stanowisko biskupów, którzy sprzeciwiali się takiemu traktowaniu sprawy, spotkało się z dużym niezadowoleniem ze strony środowisk intronizacyjnych i trzeba to tak po czasie można powiedzieć, że kto wie, co by z tego wynikło, gdyby nie dosyć taka odważna postawa biskupów, może przede wszystkim tutaj z imienia warto tu podkreślić biskupa opolskiego, księdza biskupa Andrzeja Czai, który odważył się podjąć dialog z tymi środowiskami. Być może, to nie wiemy jakby to było, ale sytuacja była naprawdę napięta i proszę mi wierzyć, ja byłem od początku, no tak się stało, że ksiądz biskup, ponieważ to jest moim kolegą z uniwersytetu, więc mnie zaprosił do tego zespołu, więc byłem od początku w tym gronie. Te pierwsze spotkania tych liderów, tych ruchów naprawdę nie były obiecujące. Proszę mi wierzyć, pierwsze spotkanie, siadamy do stołu przy obiedzie, i było od razu widać, jak oni między sobą są poróżnieni. Ci nie siądą przy tych. Praktycznie każdy siadał gdzieś tam, gdzie indziej. Dyskusje, rozmowy, to były wręcz kłótnie. To było oskarżanie. Wy, księża biskupi, wy, hierarchia i tak dalej. Cały czas atak na biskupów, na księży z bardzo takimi, no nie przebierali w środkach i słowach, jeśli chodzi o tego typu wypowiedzi. Więc gdyby zlekceważyć było wtedy te środowiska, to kto wie, czy byśmy dzisiaj nie mieli do czynienia z jakimś potężnym rozłamem w Polsce. Pamiętając, że to jest kilkanaście, co najmniej tysięcy ludzi. I wtedy właśnie w 2013 roku jesienią został powołany zespół z inicjatywy księdza biskupa Czai, przewodniczącego Komisji Nauki Wiary przy Episkopacie, zespół do spraw ruchów intronizacyjnych. I w skład tego zespołu weszło 11 biskupów, kilku księży i pierwszym takim naszym zadaniem było poddać gruntownej analizie pisma Rozalii Celakówny, bo o to cały czas szło. Zaprosiliśmy na jedno z takich spotkań. Te spotkania się odbywały mniej więcej co 2-3 miesiące, głównie w Częstochowie, więc tych spotkań było naprawdę dużo. Zaprosiliśmy między innymi księdza profesora Kubika, jezuitę, który był postulatorem w procesie beatyfikacyjnym i niemal żeśmy go przesłuchiwali pod tym kątem. Zresztą też strona po stronie przeglądaliśmy te teksty, czy tam jest mowa o Chrystusie Królu Polski. No, okazuje się, jak powiedziałem, nie ma wprost i trudno wyprowadzić taki wniosek. Więc ten termin Chrystus Król Polski jest nadinterpretacją. Podczas kolejnego spotkania tego zespołu, to już chyba w 2014 roku, zrodziła się myśl przygotowania aktu przyjęcia Chrystusa jako króla w ramach obchodów 1050-lecia chrztu Polski. Z tym, że oczywiście to nie było tak od razu. Tak jak powiedziałem, te dyskusje to było właściwie dopiero uczenie tych ludzi, instruowanie ich, pokazywanie, że podstawą naszej wiary jest Pismo Święte, nauczanie Kościoła, a nie prywatne objawienia. Te środowiska, one cały czas uporczywie się trzymały objawień Rozalii Celakówny. Trochę jako anegdotę powiem, to gdzieś chyba przy stole wspomniałem, że w czasie tych dyskusji jeden z przedstawicieli tych ruchów z Warszawy, profesor, inżynier, ja mówiłem właśnie o pewnych podstawach biblijnych, teologicznych, jakieś tam kwestie już w tej chwili nie pamiętam, a on wstał taki oburzony i mówi: księże, tak to nie ksiądz do kleryków mówi, co tu będzie mi ksiądz z Biblią wyjeżdżał? U Rozalii jest napisane. No właśnie, to był ten styl myślenia. Ale powoli, powoli, powoli. Genialnym okazał się chwyt księdza arcybiskupa Dzięgi, który już nie mogąc wytrzymać tego ciągłego przywoływania Rozalii Cylakówny, mówi do nich: ludzie, czy chcecie, żeby Rozalia była beatyfikowana? Ale rzeczywiście tak. To dajcie jej święty spokój. Powoływanie się w sytuacji, gdy toczy się proces beatyfikacyjny, tylko szkodzi sprawie. To i skończyło się. Zaczęli myśleć kategoriami biblijnymi, eklezjalnymi. To trochę mówię tak może radykalnie, ale rzeczywiście to był bardzo długi proces. I dopiero gdy jakoś żeśmy uzgodnili swoje stanowiska, pojawiła się ta myśl, że może rzeczywiście dojrzeliśmy do tego, aby dokonał się taki akt. Roboczo nazywajmy go, czy nazywaliśmy go intronizacyjnym, jakkolwiek ze świadomością, że określenie jest wadliwe. No i zrodziła się ta myśl w 2014 roku, aby właśnie na koniec jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski dokonać takiego aktu intronizacji. Więc to było mniej więcej 2 lata przygotowań. Pomysł ten został zaaprobowany przez Konferencję Episkopatu Polski. Został uznany jako słuszny. I w związku z tym nasze prace zostały poszerzone przez jeszcze innych członków tych ruchów. Także w sumie powstał taki zespół mieszany, liczący chyba około 40 osób. Pierwotnie było tam 15-20. I w tym zespole krok po kroku dyskutowaliśmy i zaczął się rodzić ten akt. Ten akt został jakoś tam opracowany roboczo, potem każde słowo, dyskusja, uzgadnianie, przekonywanie do racji teologicznych. To była naprawdę długa, długa praca. Potem, kiedy Konferencja Episkopatu Polski na 372. posiedzeniu plenarnym 16 kwietnia 2016 roku zaaprobowała tekst przygotowanego przez nas aktu jubileuszowego przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, przystąpiliśmy do pracy nad komentarzem, bo wydawało się potrzebne, aby wyjaśnić, o co chodzi w tym akcie, jakie są jego główne treści. I taki komentarz został przygotowany i też zaaprobowany przez Konferencję Episkopatu Polski. Ostatecznie, jak wiemy, 19 listopada 2016 roku na zakończenie jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, zbiegającego się z zakończeniem jubileuszowego Roku Miłosierdzia, został ten akt proklamowany w krakowskich Łagiewnikach. Wybór miejsca i czasu na ten akt nie był sprawą przypadku. Były pomysły, żeby to się dokonało na Jasnej Górze. Myśmy jednak od początku mówili: nie, Jasna Góra ma swoją specyfikę i byłoby to mieszanie pewnych porządków. Zakończenie Roku Miłosierdzia wyraźnie wskazuje na Łagiewniki. No i przede wszystkim też myśl o Chrystusie, Królu Miłosierdzia. I to zostało ostatecznie zaaprobowane najpierw przez biskupa miejsca, kardynała Dziwisza wtedy jeszcze, potem Konferencję Episkopatu. Ksiądz kardynał Dziwisz niejako zaprosił episkopat, aby to się wydarzyło na Łagiewnikach i dzięki Bogu to się właśnie stało. Tu jako ciekawostkę powiem, że na okoliczność tego jubileuszowego aktu w naszym zespole zrodził się pomysł, aby opracować modlitewnik. No i tak wyszło, że w końcu ja musiałem ten modlitewnik opracować. I trzecie wydanie tego modlitewnika leży na ławce. Proszę zobaczyć go, jak on wygląda. Ten modlitewnik został wydany już po raz trzecie wydanie, latem ubiegłego roku i wczesną jesienią, jako dar darmowy, podkreślam, został rozesłany do wszystkich parafii w Polsce i do wszystkich domów zakonnych. Ten modlitewnik w nakładzie ponad 16 tysięcy egzemplarzy został w całości sfinansowany przez pana Kędzierskiego i on też sfinansował rozesłanie tych egzemplarzy do wszystkich parafii w Polsce. Jak się dowiaduje, te i owe kurie po prostu pobierają opłatę za ten modlitewnik. Jak się dowiaduje, do wielu parafii ten modlitewnik nie dotarł. Dlaczego? Deus scit. W każdym razie ta inicjatywa została podjęta i w tej chwili, tutaj też proszę sobie wziąć to i zobaczyć w międzyczasie, jest tam taka książeczka Droga Krzyżowa, to jest ten broszurka taka, to jest, ojcowie, powiem szczerze, ojcowie są pierwszymi, którzy mają to w rękach. Ja to dostałem wczoraj właśnie od pana Kędzierskiego, zostało to wydane w poniedziałek. To jest bardzo świeża rzecz. To jest Droga Krzyżowa, którą opracował ksiądz Wojciech Medwid, też zaangażowany w to dzieło. I ta Droga Krzyżowa była odprawiana podczas ostatniego sympozjum, które miało miejsce w listopadzie ubiegłego roku. I do tego tekstu dołączony jest także dołączona homilia księdza arcybiskupa Dzięgi, którą wygłosił w listopadzie ubiegłego roku tutaj w krakowskich Łagiewnikach. Homilia, której można powiedzieć tak bardzo prosto, ale no, dość precyzyjnie, wyłożył całą ideę dzieła intronizacji. I ta broszurka będzie już w tej chwili, jest przygotowana wysyłka do wszystkich parafii, do wszystkich ośrodków duszpasterskich w Polsce z adnotacją na pierwszej stronie, że jest to dar, żeby nie było wątpliwości. Proszę braci, proszę ojców, jak wiemy, sama uroczystość tej intronizacji, że tak roboczo powiemy, była transmitowana przez radio i telewizję i zgromadziła wokół sanktuarium na Łagiewnikach, jak się szacuje, około co najmniej 120 tysięcy wiernych, według niektórych nawet 200 tysięcy. Przybyło kilkudziesięciu biskupów, no, z różnych przyczyn nie był to cały episkopat w komplecie. Znowu mówię to dlatego, że za chwilę jeszcze wspomnę o czymś, jeśli jeszcze ojcowie mają siłę mnie słuchać. Był pan prezydent, była pani premier, był praktycznie, no przynajmniej przewodniczący parlamentu, senatu i sejmu, przedstawiciele władz. Oczywiście uczestniczyli jako wierni. Homilię wygłosił ksiądz biskup Czaja, a uroczystej mszy świętej przewodniczył biskup miejsca, kardynał Dziwisz. Natomiast po mszy świętej, podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Gondecki, odczytał jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Decyzją biskupów ten akt został powtórzony nazajutrz, bo to było w sobotę, nazajutrz w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, ten akt został powtórzony we wszystkich polskich parafiach za wyraźnym poleceniem biskupów. Więc nie ma tutaj mowy o jakiejś prywatnej inicjatywie grupy oszołomów, którzy coś tam sobie robią. To w tej chwili nabrało wymiaru naprawdę ogólnokościelnego, pod egidą, pod auspicjami, pod ścisłą kontrolą Konferencji Episkopatu Polski. Po tym wydarzeniu, jakim był akt, ten zespół powołany przez księdza biskupa Czaję w pewnym sensie się przeorganizował. Ksiądz biskup Czaja uznał, że jego praca jako przewodniczącego Komisji Nauki i Wiary, a więc odpowiedzialnego za teologiczny kształt całego dzieła, już się skończył. Natomiast teraz pozostaje sprawa wdrażania w życie tego, co zawarte zostało w akcie. I w związku z tym Konferencja Episkopatu Polski podtrzymała decyzję o ustanowieniu zespołu do spraw ruchów intronizacyjnych i delegatem, oficjalnym delegatem Konferencji Episkopatu Polski do tej sprawy ustanowiła księdza biskupa Stanisława Jamrowska z Przemyśla. Więc to pokazuje, że sprawa jest cały czas w ścisłej kooperacji z biskupami, z Konferencją Episkopatu Polski. Ten jubileuszowy akt, którego tutaj nie będziemy już analizować, jego tekst jest i w modlitewniku, i w tej broszurce, on jest często powielany. Ten jubileuszowy akt porównywany bywa z jasnogórskimi ślubami narodu. Trzeba widzieć jako wskazanie na długofalowy program duszpasterski o wyraźnym profilu chrystologicznym. I ten zespół, to jest właściwie ci sami ludzie, którzy byli w pierwszym zespole, jak i w co obecnym, ten zespół stawia sobie jako zadanie wypracowanie takiego programu i w jakimś sensie też koordynowanie działań mających na celu wyraźne podkreślenie chrystocentryzmu duszpasterstwa, czyli właściwie działania w ramach duszpasterstwa zwyczajnego. Więc nie chodzi o jakąś nową rzecz, jakiś nowy ruch, jakieś nowe sprawy, ale o nowy dynamizm w duszpasterstwie zwyczajnym. W związku z tym ten zespół bezpośrednio już po akcie intronizacyjnym w 2016 roku, 19 listopada, corocznie podjęliśmy takie postanowienie, że co roku, mniej więcej w rocznicę tego aktu w Krakowie, w Łagiewnikach, będą organizowane sympozja dla wszystkich, którzy są zainteresowani, w celu wypracowania różnego rodzaju materiałów formacyjnych. A co kilka lat, może co pięć lat, będą organizowane kongresy, które będą uwzględniać tematykę bardziej społeczną, podczas gdy sympozja bardziej są nastawione na taką tematykę teologiczno-formacyjną. W każdym razie chodzi o duchowe odrodzenie Polski przy szerokim udziale ludzi świeckich współpracujących z biskupami, z duszpasterzami. Mówię to dlatego, że wciąż słyszę, że jest to jakaś nieufność do tego dzieła, jakaś podejrzliwość. Ciągle właśnie myśli się w kategoriach Natanek i Kiersztyn. Może jeszcze na koniec, bo tutaj by bardzo dużo można o tym mówić, na koniec jeszcze chcę powiedzieć, że niebawem po tej uroczystości w Krakowie w 2016 roku ukazała się książka Michała Krajskiego, który jest synem Stanisława Krajskiego, tego pana, który we wszystkim, co żyje i się rusza, widzi masonerię. Więc jego syn Michał Krajski wydał książkę pod tytułem Spisek przeciwko intronizacji. To Warszawa 2017. Książka zawierająca liczne nieścisłości, przekłamania, wręcz oszczerstwa. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Autor, powołując się na rzekome relacje członków zespołu, nie był w tym zespole, prawdopodobnie pojawił się ktoś na jednym ze spotkań, jakaś pani, która nie bardzo właściwie wiadomo, dlaczego ona się pojawiła. Prawdopodobnie ona jakieś tam chyba nagrywała, bo są przytaczane w tej książce wypowiedzi, które faktycznie padły, ale to była praca, to było, że tak powiem, w trakcie. Więc on się powołuje na to jako pewne ustalenia zespołu, podczas gdy nie miało to nigdy takiego charakteru. I powołując się na te rzekome relacje członków zespołu, dowolnie interpretuje fakty, przypisując konferencję Episkopatu Polski i członkom tego zespołu, wymienianym z imienia i nazwiska, spiskowe działania oraz szkodliwe zamiary dla duszpasterstwa Kościoła w Polsce i dla Polski. Na przykład według pana Krajskiego ten modlitewnik, który ojcowie mają w rękach, to jest raczej pierwsze wydanie, to trzecie jest tam troszkę poszerzone, więc, ale to jest mniej więcej to samo. Krajski między innymi stawia mi zarzut, że modlitewnik nie służy kultowi Chrystusa Króla wbrew tytułowi. Choć w całości składa się, jak pisze, z tekstów biblijno-patrystycznych i liturgicznych, dopełnionych litaniami, modlitwami i wyborem tekstów papieskich, nie służy kultowi. Jest wypaczeniem idei. Dlaczego? Bo nie ma tam, ani to jestem tego pewny, bo to robiłem, nie ma tam nigdzie określenia Chrystus Król Polski. I to jest zasadniczy zarzut. Nie służy rozwojowi kultu Chrystusa Króla, bo nie ma tam Króla Polski. Już nie mówiąc o innych bredniach, jakie pan Krajski pisze, przypisując księdzu biskupowi Czaji różne dziwne jakieś układy, znajomości. Książka, która jest naprawdę napisana tendencyjnie, wydana bodaj w nakładzie 15 tysięcy i przez jakiś czas niestety promowana przez nasz dziennik i Radio Maryja. ale po naszej interwencji zostało to wycofane, ale taka promocja się zaraz po ukazaniu książki odbyła. Już nie wchodzę w dalsze tam, że pan Krajski proponuje własną wersję aktu, uznaje ten akt właśnie za spisek, że to jest ta inicjatywa przeprowadzona, ona tylko przekreśliła możliwość prawdziwego aktu intronizacji i on proponuje własny akt intronizacji, który pod względem teologicznym jest jednym wielkim bełkotem. Też jako pewien cień na całej sprawie wspomnę tylko, że Paulin, ojciec Jan Mazur, profesor UPJP2, wydał książkę pod tytułem Polacy oddali pokłon królowi. I stawia taką tezę, że nastąpiła intronizacja bez intronizacji. I właściwie autor tak nie do końca zajmuje jasne stanowisko, tak jakby nie chciał się nikomu narazić, ale cały tenor tej książki idzie w tym kierunku, że właściwie to ta intronizacja to była takim nie wiadomo czym. A jakie zarzuty stawia Krajski? Dlaczego mówi, że to był spisek? Bo mówi tak, to prezydent powinien odczytać akt intronizacji, a nie biskup. Nie było całego episkopatu, nie było całego rządu i tak dalej, i tak dalej. No, po pierwsze, w świetle przepisów liturgicznych przed Najświętszym Sakramentem akt religijny wypowiada kapłan, a nie człowiek świecki. Poza tym pan prezydent, który cały czas miał swojego delegata, przysłał swojego kapelana. Kapelan pana prezydenta był na wszystkich naszych spotkaniach zespołu przed aktem intronizacyjnym. I pan prezydent Duda był żywo zainteresowany wszystkim tym, co się działo i jasno określił. Owszem, będę, ale tylko i wyłącznie jako uczestnik. Nie ma mowy o tym, żeby występował prezydent publicznie. Jak pamiętamy, pan prezydent ani słowa publicznie wtedy nie powiedział na wyraźne własne życzenie. No ale te nadinterpretacje były. I w podobnym duchu ojciec Mazur też tak próbuje kombinować i pisze na przykład, że autorzy aktu, nie wydaje się, by autorzy aktu, unikając kluczowych słów intronizacja i Jezus Król Polski, poddali się presji poprawności ideologicznej, czy ustąpili wobec krytyki ze strony środowisk lewackich i libertyńskich. Należy raczej uznać, że odważnie poszli za natchnieniem Ducha Świętego. Ale jednak no, ma tam swoje zastrzeżenia. Więc ta cała sprawa wciąż jeszcze jest taka, dużo jest takich niejasności wokół całej tej sprawy. Kończąc, co chcę powiedzieć, że całe to dzieło, tak jak powiedziałem, coraz bardziej dojrzewa. Jest wiele takich przejawów, jak naprawdę Pan Bóg przedziwnie tym kieruje. Coraz bardziej ta idea, jakkolwiek uwikłana w te różne chore komentarze, coraz bardziej zyskuje na uznaniu. Między innymi mam nadzieję, że w najbliższym programie duszpasterskim, który się ukaże na lata 19-20, to będzie program duszpasterski poświęcony Eucharystii. Takie były ustalenia na Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz arcybiskup Skworc, który przewodniczy tej komisji, wyraził aprobatę, aby w tym programie znalazła się informacja właśnie o tym dziele intronizacji, to znaczy bardziej o tym, że są pewne zobowiązania, które publicznie wypowiedzieliśmy w tym akcie przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana i Króla. A więc wchodzi to też do oficjalnego już stanowiska Kościoła w Polsce. Natomiast ojcowie pewnie zapytają, no a po co ja byłem wczoraj u księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, właśnie z księdzem biskupem Jamrowskiem i panem Flagą i panem Kędzierskim. No o szczegółach nie mogę mówić, bo zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie mogę tyle powiedzieć, że chodzi o bardzo, jeżeli by to się udało, a wiele wskazuje na to, że się uda. Są jakieś takie naprawdę znaki Bożej opatrzności. Ale gdyby się to udało, to byłoby to bardzo spektakularne upamiętnienie aktu, aktu z 19 listopada 2016 roku, który przecież ma charakter narodowy. Więc w tej sprawie rozmawialiśmy. Są liczne przesłanki, że to może się uda. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Na razie nie mogę mówić o szczegółach. W każdym razie prosiłbym o to, aby się modlić, żeby naprawdę także w tym sensie publicznym, zewnętrznym, ta chwała Chrystusa Króla się objawiła. I drodzy ojcowie, już całkiem na koniec, bo wiem, że tam już pewnie się już rekreują inni, chcę tylko powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy bardzo ciekawej. Achilles Ratti, czy Pius XI, który jeszcze jako Achilles Ratti był nuncjuszem w Polsce w okresie międzywojennym, ten, który wydał encyklikę Quas Primas, w liście pod tytułem Quas Ante Annos z 3 maja 1937 roku, w liście wydanym z okazji Międzynarodowego Kongresu w Poznaniu ku czci Chrystusa Króla, napisał bardzo prorocze zdanie. Napisał tak: na tej polskiej ziemi kłaść będziecie podwaliny pod nowe opatrznościowe dzieła ku czci Chrystusa Króla. Rok 1937. Na tej polskiej ziemi kłaść będziecie podwaliny pod nowe opatrznościowe dzieła ku czci Chrystusa Króla, w którego służbie jesteśmy.